Troszeczkę jestem taki zachęcony po tym moim wyjeździe do Czech. Byłem tutaj na takiej konferencji w Grudku. To jest za granicą polską, za Cieszynem tym polskim, kilkanaście kilometrów. Tam jest pewien pastor, który z Polski, który rozpoczął tam pracę, został jakby, złożył urząd, Bóg go odwołał z Polski, pojechał tam pracować. I zorganizowana była konferencja, i mnie jeden z nasz, taki nasz przyjaciel zaprosił, mówi, mogę jedną osobę zabrać, jeżeli chcesz. Mówię, dobra, to pojadę. I było mu mówione na temat różnych dziedzin, ale z takim szczególnym uwzględnieniem uczniostwa. I ja myślę, że my wchodzimy w taki czas jako Kościół, czas zaplanowany przez Boga, że Bóg różne etapy na naszej wędrówce już ukazywał, gdzie zrobiliśmy, i Bóg zapowiada nową rzecz. Ja w ubiegłym roku do mnie doszło słowo prorocze, że Pan zmienia ci poselstwo. Że to, co robiłeś przez tyle, tą rzecz, tą dziedzinę, które oczyszczania, pokuta, ona się już zakończyła. Mówi, że to jest dobrze zrobione. Teraz ja zmienię twoje poselstwo. I to poselstwo, które będę zmieniał, będzie miało zadanie rozwinąć wizję, rozbudzić wizję i przede wszystkim wzbudzić Kościół do tych celów, które Bóg ma. I między innymi uczniostwo jest tym, co Bóg chce, aby było wśród nas. Zresztą zaraz będę o tym mówił. Otwórzmy sobie na Słowo Boże na liście apostoła Pawła do Rzymian. Na rozdziale 8. Na 29 i 30 werset. Listu apostoła Pawła do Rzymian. Wcześniejszy mówi werset, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. A więc jeżeli ja czytam ten fragment, to ja rozumiem, że Bóg ze mną współdziała. Ku dobremu. Którzy według Jego postanowienia są powołani. A więc musimy się zastanowić, ja mam powołanie, czy nie mam powołania. Czy masz powołanie, czy nie masz powołania? Kto wierzy, że ma powołanie od Boga? A kto tak postanowił, żeby to powołanie było? Bóg. A więc to Bóg mnie powołał. To On postanowił i to jest Jego wybór. I w wersecie 29 czytamy, bo tych, których przedtem znał, a kiedy On mnie znał? Pismo Święte mówi, jeszcze świata nie było, On mnie znał. Pismo Święte mówi, że jeszcze mnie nie było, On mnie znał. On znał wszystkie moje dni. Dawid mówi, kimże ja jestem, Panie? Kimże ja jestem, że Ty tak się troszczysz o mnie? Ty mnie znasz. Psalm 139 o tym mówi, że wszystko Bóg wie. A więc On przedtem mnie znał i On mnie przeznaczył. A więc najpierw mnie powołał i mnie przeznaczył do czego? Abym się stał podobny do obrazu Syna Jego. Prawda? I teraz zobaczmy, jak wygląda nasze życie. Ja mam tutaj, narysowałem na tej kartce takie dwa punkty odniesienia. Widzimy tutaj po lewej stronie krzyż, a końcówka to jest niebo. I tutaj sobie jakiegoś takiego człowieczka. I ten człowieczek stoi przed krzyżem. A więc to oznacza życie przed krzyżem, zanim ja się nawróciłem do Pana, i życie, kiedy ja przychodzę do krzyża, do Jezusa, to jestem zbawiony. Prawda? My wiemy, czym jest zbawienie. Że mnie uwalnia od grzechów, przebacza mi moje grzechy. Daje mi miłość, na którą w ogóle nie zasłużyłem. Daje mi przebaczenie, o którym nawet sobie nie wyobrażałem. Daje mi wszystko. Mam wszystko w Jezusie Chrystusie. Ale jak my przyjmujemy zbawienie, od razu mówimy niebo. Prawda? Już wszyscy myślimy o niebie. I rzeczywiście celem naszym jest do nieba. Ale czy my myślimy o tym etapie pomiędzy niebem a krzyżem? A więc jest to życie na ziemi, tutaj. Życie z krzyżem. Tak naprawdę dzień po dniu. A więc do krzyża jest nasze życie, do nowego narodzenia. Kiedy przychodzimy do Pana Jezusa, On nas zbawia, wpisuje mnie do księgi swojej, księgi żywota. Uczynił mnie swoim ludem, mnie swoim dzieckiem. Daje mi wszystko to, co mi się należy jako Jego dziecku, jako Jego synowi. Ale i my może myślimy od razu o niebie. Już niedługo przyjdzie Pan i zabierze mnie do Królestwa swego niebieskiego. To jest prawda, bo Pan przyjdzie. Ale musimy wiedzieć, że jest etap tutaj na ziemi, że Bóg zaplanował tutaj na ziemi nasze życie i do czego jest to życie skierowane. Mnie zaszokowało, kiedy usłyszałem, to nie jest niebo. Co on mówi? O czym ten kaznodzieja mówi? Ale on zaczął czytać Słowo Boże. Bóg przeznaczył nas tutaj na ziemi, abyśmy się stali podobni do obrazu kogo? Syna Jego. Widzimy? Czyli On mnie przeznaczył, ciebie i mnie, żebyśmy tutaj na tej ziemi, żebyśmy się stawali podobni do Jezusa. Amen? Czy to jest zrozumiałe? I oczywiście w takim stanie my mamy dotrzeć do upragnionego celu naszej wędrówki, to jest nieba. Amen? To tak to wygląda. A więc jeszcze raz pokażę. Życie do krzyża, przychodzi do krzyża, otrzymujemy zbawienie. I ile lat temu oddałeś życie swoje Panu? Jesteś zbawiony, ale dalej żyjemy na ziemi. My wiemy, że będzie niebo, jest niebo, ale my tutaj w czasie tego etapu życia my musimy się stawać podobni do obrazu Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Kiedy ja przychodzę tutaj na nabożeństwo, i mam usługę, ja na przykład jak dzisiaj, to muszę mieć świadomość, że ja głoszę do różnej kategorii osób. Że nie wszyscy są na tym samym poziomie. Są dzieci, są młodzieńcy, są dorośli. W wymiarze fizycznym i tak samo, jeżeli chodzi o wymiar duchowy. Ale jeśli przychodzisz na nabożeństwo, to musisz być gotowy, że będziesz głosił do osób nienawróconych. Do kogoś, który przyjdzie po raz pierwszy na takie miejsce jak to. Czyli to jest jedna kategoria. Druga kategoria to już ja będę głosił do tych, którzy już przyszli do Pana. Do tych, którzy już żyją z Panem, prawda? I dzisiaj akurat większość z nas jest takich osób. Ale też głoszę do tych, którzy dopiero co przyszli do Pana. Czyli trzy takie kategorie. I my musimy zrozumieć, że z każdej z tych kategorii osób Bóg chce mieć uczniów. Tych, którzy będą na obraz i podobieństwo Jego Syna. Będą przemieniani przez Ducha Świętego. A On obiecał, że On będzie współdziałał ze mną ku mojemu dobru. Że On mnie nie opuści, ani nie porzuci. Ja będę z Tobą, zapewnił mnie Pan. Choćbyś 7 razy upadł, Pan Cię podniesie, Biblia mówi. Pan będzie Ci pomagał, On będzie Cię uczył, On będzie Cię korygował, jeżeli trzeba, to oczywiście i Ci przyłoży, ale ku dobremu, żebyś Ty stał się, był bliżej naszego Pana Jezusa Chrystusa. Często w rozmowach, kiedy się spotkają liderzy, pastorzy, to pierwsze pytanie zapada, skąd jesteś? Stąd. Ile masz ludzi w kościele? I to wiecie, to jest pytanie, które jest zabarwione pychą. Bo tak naprawdę, żeby się poczuć lepiej, jak powiesz, że mniej, to od razu głowa mu idzie do góry. Ach. Kiedyś pastor takiego zaprzyjaźnionego zboru powiedział do innego, ty masz największy zbór w Polsce, a on tam się patrzy na niego. Bo w przeliczeniu na ilość mieszkańców, ty masz największy kościół w Polsce. W twojej miejscowości jest 5 tysięcy, w zborze jest 120 osób. To gdybyś miał zbór w Warszawie, to już byś miał tyle. W Warszawie tyle by nie mieli. A Warszawa się chlubi, że u mnie jest 600 czy 700, ale Warszawa ma 2 miliony. Czy mnie rozumiecie? To jest pytanie, jeżeli ktoś pyta, ile osób, to jest, już musisz wiedzieć, że jest to zabarwione, może być zabarwione pewnym duchem pychy. Ale jeżeli byśmy się zapytali, a ile masz tam uczniów? Ile masz tam uczniów? Co robisz, żeby z tych wierzących byli uczniowie? I kiedy uczniostwo się zaczyna? Ono tak naprawdę zaczyna się w naszym sercu. Ono musi być częścią nas samych, że ty będziesz miał pragnienie uczyć się od Pana, ale jednocześnie to, co się nauczysz, będziesz dawał drugim, żeby ich również uczyć ku temu, żeby oni byli uczniami samego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy przyszliśmy do Pana, zobaczcie, ile rzeczy Pan zmienił w naszym życiu. Kto zna, kto jest świadomy tego, że jego życie się zmieniło? Halleluja. I myślę, że moglibyście wymieniać kilka rzeczy. Jeżeli bym zapytał, niech to stanie i powie swój najokropniejszy grzech, to wtedy... Nie, nie będę wam do tego, że tak powiem, zachęcał, bo to jest niebiblijne, dlatego że Pan ci przebaczył. Ale chodzi mi o to, żebyś zauważył, ile rzeczy w twoim życiu uległo zmianie. Że Pan cię zmienił, a więc przyszła transformacja twojego życia. Do krzyża żyłeś tak, przyszedłeś do krzyża, raptem Chrystus wszedł do twojego serca i twoje życie ulega zmianie. Myślenie twoje ulega zmianie, zachowanie twoje ulega zmianie. I jeżeli jest za Panem, to On ci pomaga, pokazuje nowe dziedziny, które wymagają zmian. Gorzej jest, jeżeli my nie słuchamy tego, kiedy Pan nam mówi o czymś, co by zmienić, co wtedy robi się? Zasklepia się nasz duchowy wzrok i może serce stać się ogromnie zatwardziałe. W zborach możemy powiedzieć o takiej teologii psa i kota. I na czym to wszystko polega? Oczywiście nie ma tego w Biblii, ale to tak można określić. Psa i kota. I my, psa będzie nam łatwiej zrozumieć tę teologię, bo my mamy psa i nieraz go puszczamy, to wiecie, jak on się zachowuje. Breakdance. Różnie. Ogon tak, ale idzie i tutaj się cieszy na twój widok. To oznacza, że kiedy przychodzisz do domu i pies ciebie widzi, przychodzi mój darczyńca, przychodzi ten, który mnie karmi, przychodzi mój Pan. Ja się cieszę na jego widok. Ja się cieszę, że on jest ze mną, bo ja chcę mu służyć i chcę być blisko niego. A więc to tak samo pokazuje naszą relację z Bogiem, że traktujesz wtedy Jezusa jako swego Boga. Panie, cieszę się, że ty przychodzisz. Panie, cieszę się, że jesteś, bo ja będę tobie służył i chcę być tam, gdzie jesteś ty. Jesteś zadowolony z tego. I wstajesz, i biegniesz. Tak naprawdę to pies wybiega na twoje spotkanie, bo tak jest szczęśliwy, że ciebie widzi. Myślę, że doświadczyliście to już nieraz. Ale jest też teologia kota. Kto ma kota? Ale oczywiście nie tego w głowie. Ale nieraz możesz przyjść do kogoś, dochodzisz do domu i kot leży. Nawet nie wstanie. I mówi tak. Ja jestem Bogiem. On mnie karmi. On musi do mnie przyjść. Ja i centrum jestem ja. Kot wie, że jest piekło. Osoba z naturą kota. Ale nic nie robi, żeby od tego piekła uciec. Pies wie, że jest Pan, jest niebo i dlatego biegnie do Pana. A kot leży. I my możemy mieć taką naturę pieska albo kotka. A niech skacze obok mnie. A niech lata obok mnie. A niech dzwoni za mną. I musi to robić całe życie, bo on musi, bo ja jestem Bogiem. Teraz jakiej teologii jest nas więcej? Jest teologii psa czy kota? Musimy sami sobie odpowiedzieć. Czy mnie rozumiecie? I ja pamiętam, brat Grzegorz Bloch mówi, ja mu zadałem pytanie, Grzegorz, co koty i psy? O, ja chcę z kota zrobić psa. Tylko wiecie, nie zawsze się tak da, ale Bóg jest w stanie przemienić. Bo możesz przychodzić do kościoła i mieć taką naturę, ale kiedy Duch Święty przychodzi, się upamiętasz, on zmienia, on po prostu może zrobić wszystko. Bo on ma postanowienie, postanowił, żeby ciebie powołać do swojego królestwa, ale też przeznaczył mnie ku temu, żebym stał się na obraz i podobieństwo jego Syna Jezusa Chrystusa. I my w drodze za Jezusem, my musimy być tymi uczniami, którzy się uczą od Pana, ale ku temu, żeby też innych uczyć. I kiedy przyszedłem do Pana, to jestem błogosławiony. Błogosławieństwo nie jest tylko dla mnie. To dzieci, to tylko moje jest. Moje dzieci, ile tego, to wszystko moje. Nie dam ci, to jest wszystko moje. Co Kalego, to nie tego, jak w tym filmie Pustyni chyba i Puszczy. Ja jestem błogosławiony przez Boga po to, aby być błogosławieństwem dla innych. Dalej, kiedy przychodzę do Pana, to moja przeszłość jest przebaczona. Biblia mówi, że On wrzuca do najgłębszej gdzieś tam głębiny. Nie ma. Dalej, kiedy przyszedłem do Chrystusa, do krzyża, On mi ofiaruje swoją miłość, na którą w ogóle nie zasłużyłem. Czy ktoś z was zasłużył na miłość Bożą? Bo jesteś tak dobry, jesteś taki wspaniały, masz takie cudowne pochodzenie, masz takie cudowne cechy. Czy ktoś uważa, że na podstawie tego zasłużył na miłość Bożą? Nie. Miłość jest niezasłużona, ona została nam dana przez Jezusa Chrystusa. A więc Bóg daje nam wszystko, wypełnia nas wszystko, daje nam swoją miłość, daje nam swój pokój, daje nam swoją szatę, uczyni mnie swoim sługą, uczyni mnie swoim dzieckiem, uczyni mnie synem, córką Bożą, wprowadza mnie do Kościoła, który jest taką wartością w oczach Boga. Ja wam powiem, z upływem lat ja trzymam się z dala od ludzi, którzy nie są w żadnym kościele. I praktyka z wielu miejsc dowodzi, że z tych ludzi nie ma nic. Oni oczywiście mają wielkie teorie. Oni o wszystkim wiedzą, by doradzali, tylko niech sobie doradzą. I ci ludzie zawsze robią problemy. Ci ludzie nie są w stanie wzrosnąć i dojść do wymiaru w pełni Chrystusa. A jak wam to wytłumaczę? Taki przykład mi przyszedł ostatnio. Jeżeli miałbyś talent piłkarski, no ja już kariery nie mogę zrobić piłkarskiej, już po prostu tam jestem za młody. Ale gdybym się cofnął tam za 30 lat do tyłu, albo jeszcze więcej, i ktoś by zobaczył, ale on ma talent, wszystkich ogrywa na boisku. Takiego piłkarza nie ma. Ja mógłbym zostać na poziomie tego piłkarza podwórkowego, osiedlowego. Ale żeby ten talent mógł się rozwinąć i żeby był znany, co trzeba byłoby zrobić? Ćwiczyć, ale to ja też tam ćwiczyłem. Ja musiałbym być pod okiem trenera. Ja musiałbym być na treningach systematycznych, regularnych. Musiałbym być w zespole. I żeby talent się rozwinął, ty musisz, Bóg wstawia ciebie do ciała swego, do kościoła. Kościół, który jest częścią ciała Chrystusa, Jezusa. Kiedyś jedna osoba doradziła, to jest niebiblijne doradztwo, Kościół to nie Bóg. Nie. Kościół to jest ciało Chrystusa. A Chrystus jest Bogiem. To nie ma oderwania. Oczywiście można żyć w oderwaniu od ciała, ale nie dojdziesz do wymiaru w pełni Chrystusa. To podkreślam. Jeśli ja miał taki talent i ja bym nie był w jakimś zespole, no i miałem talent, ale co z tego talentu? Wy nawet nie wiecie, że miałem talent. Tak? Ale gdybym ja ten talent dał w obróbkę jakiegoś tam trenera i potem grałbym w zespole, być może ja bym się gdzieś tam piął. Ale jeżeli ty masz talent, Bóg ciebie powołuje i ty jesteś poza zespołem, jak kościół, nie jesteś w stanie wypełnić swojego przeznaczenia. Naprawdę, uwierzcie mi, nie jesteś w stanie wypełnić swojego przeznaczenia. Bo Bóg przeznaczył kościół. I teraz, jaka jest droga uczniostwa? Co zrobić, żeby być tym uczniem? Oczywiście mówisz o uczniu, ale no, to gdzie ja jestem? Jestem mistrzem, jestem uczniem, czy tam jakimś czeladnikiem. Nie, Biblia mówi o uczniostwie. I teraz, jakie są drogi do uczniostwa? Po pierwsze, ja wierzę, że cotygodniowe takie spotkanie jak te. Co Biblia mówi, żeby nie opuszczać naszych wspólnych zgromadzeń, prawda? To jest bardzo ważne. Ja pamiętam, kiedy zaczęliśmy mówić o tych rzeczach, jeszcze parę lat temu, może 5 lat temu, w czasie świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy, te siedzenia świeciły pustkami. Dlaczego? No bo siedzieliśmy przy stole. A co tam Bóg? Ale to się zaczęło zmieniać. Środowe nabożeństwa też były pustki. A teraz przychodzi coraz więcej osób. Na modlitwę, na spotkania. Dlatego, że zrozumieliśmy to, że to jest ta droga uczniostwa. Czyli cotygodniowe spotkania kto? Środowe itp. Grupy domowe. Zaczęły funkcjonować grupy domowe. Mamy grupę dla mężczyzn, dla kobiet, grupy dwie zamiejscowe w Wochyniu, w Suchowoli. Się Wochyń nie przyjechał, bo brat Henryk dzwonił, usprawiedliwiał się, że nie będzie i z tego względu nie przywiózł tych osób. I mamy grupę dla osób starszych. To jest również droga do tego, aby te osoby stały się uczniami. Dalej, uwielbienie Boga jest drogą do uczniostwa. Kładziemy nacisk na uwielbienie. Nie tylko w kościele, ale żebyś ty uwielbiał. Włącz sobie magnetofon i śpiewaj. A możesz bez magnetofonu chodzić śpiewać dla Boga, więc żebyś był człowiekiem uwielbienia. Dalej, uczymy, żeby dawać. Nie tylko w sensie tym materialnym ofiary, ale dawać to, co ty otrzymujesz. Te talenty, które masz. Bo każdy z nas ma inne talenty, każdy z nas ma inne namaszczenia i chyba o tym dokładnie wiecie. Żeby wam dać zrozumienie, każdy z nas, który tu głosi, mówi w innym jakby zrozumieniu, ma inne namaszczenie i wy to rozpoznajecie. A co nie znaczy, że jedno jest gorsze od drugiego. Tylko tak Bóg zaplanował. To On działa jak chce. Ale uczymy się dawać. I gdzie jest możliwość dawania? Tego, co się nauczyłem, mogę dawać w kościele, mogę błogosławić mojego brata, moją siostrę, uczyć. Gdy przychodzisz tutaj na nabożeństwo, to ty się mówisz, Boże, kogo ja mogę ubłogosławić na takim nabożeństwie? A czym go możesz ubłogosławić? A Bóg ci może da słowo. Może podejdziesz i powiesz mu dobre, fajne słowo. Super, dobrze, że cię widzę. I dla niego będzie to zachętą. Dzisiaj miałem telefon do brata Wojtka, tego Buczko, który miał chrzest chyba 2 tygodnie, czy 3 tygodnie temu. I tak rozmawiamy krótko i mówimy o tym. To jest właśnie to, co chciałem usłyszeć. A więc to jest to, co było potrzebne dla jego ducha. A więc słowo, które ja mu powiedziałem, zachętę, którą mówi, to jest to, co chciałem usłyszeć. A więc możesz być osobą zachęcającą. Z tego miejsca można zachęcać, ale można też również ludzi doprowadzać do upadku. Paweł mówi, że Bóg nie dał mi autorytetu ku temu, żeby niszczyć, ale autorytet ku temu, aby tworzyć. To jest oczywiście z Panem Bogiem. Kolejną rzeczą, drogą do uczniostwa, to jest społeczność. Czyli my oprócz tego, że spotykamy się tu, to też możemy się spotkać na herbacie, na kawie itp. Rozpoczęliśmy nowy taki Boży projekt, który Bóg pokazał, aby rozpocząć spotkania liderów kościołów. Ja na początek zaczęliśmy od liderów kościołu KHWE z terenu Lubelszczyzny. Każdy z tych pastorów, zborów istniejących otrzymał zaproszenie. Z liderami mógł przyjechać. Nie wszyscy przyjechali z różnych tam przyczyn, podawali, ale wczoraj się to spotkanie odbyło. Mieliśmy wspólną społeczność. Modliliśmy się wspólnie. Mieliśmy wspólny posiłek. Był człowiek z Nowej Zelandii, który notabene przyjedzie w najbliższą niedzielę, Boży wstawiennik, naprawdę Boży wstawiennik, którego potężnie Bóg używa, starszy człowiek, który życie swoje położył dla Ewangelii, gdzie mógł nam również usłużyć. I Bóg się przechadzał. Bóg dotykał naszych serc i coś pękało, ale jednocześnie nas zbliżało. I czujemy się mocniejsi, bo jeden drugiego może wspierać. Zaczęliśmy mówić o takim duchowym przymierzu. Czym jest w ogóle przymierze? Że to jest jeden za drugiego. Punkty będziemy mieli wypisane. Co oznacza, że ty jeżeli zechcesz być w takim przymierzu, to będziesz musiał zaakceptować te wartości, które my wyznajemy. I to powoduje wzmocnienie. Siła przychodzi do służby i do kościoła. I myślę, że są to komponenty do uczniostwa. Ważna jeszcze kwestia jest, jeżeli wy tego nie rozumiecie, to możecie mieć czasami znaki zapytania, dlaczego oni w taki sposób robią albo w taki sposób robią. Ja wierzę, że namaszczenie Bóg daje też niekiedy na pewien etap lub też czas, na pewno epokę. To, co kiedyś docierało do ludzi, wszelkie formy traktatów, nawet jeżeli byś miał traktat wycięty z Trybunu Ludu i posmarowany smalcem, ludzie brali. Ale teraz to by nie szło. Dlatego, że zobaczcie, jak się zmienił świat. A więc mamy budować zbór, mamy budować Kościół w zależności, jakie jest pokolenie teraz. Bo każda generacja mówi innym dialektem, mówi innym językiem. Jeżeli byśmy tam 20 lat temu mówili ludziom o jakichś tam laptopach, tabletach, o czym on w ogóle mówi? Ale jeżeli teraz pójdziesz o tabletach i o laptopach, będziesz mówił babci, która ma 90 lat, babciu, tablet może byś chciała, jest promocja, to babcia, a co to jest ten tablet? Tablica, mówię, szkolna by może mówiła. A więc zobaczcie, musimy wiedzieć, jak dotrzeć do danego pokolenia. Kto może nam to w tym umożliwić? Sam Duch Święty. I kiedy my spotykamy się wspólnie, to jednym z celów ku temu jest czynienie nas uczniami, żebyśmy byli odporniejsi, żebyśmy byli silniejsi, uczymy się. Ja wam powiem, na przestrzeni lat nauczyliśmy się jako liderzy jednej rzeczy, która była słabością, że myśmy nie konfrontowali rzeczy. I wyobraźmy sobie, nie będę wymieniał nazwiskami, imionami, ale historię. Ktoś narobi takie w cudzysłowie, namiesza i odejdzie. Nie ma go. Miesiąc, dwa, trzy, cztery, pięć, pół roku, rok czasu, dwa lata. Pojawia się. To co my robiliśmy? O, chwała Bogu, że jesteś, super, jesteś, siadaj i bądź. Oczywiście musimy mieć postawę przyjęcia, ale co zrobił, co w tym było złego? I my, kiedy to żeśmy robili, to człowiek przychodził z tym, co było złe i nie zostało skonfrontowane i nie zamknięte zostały drzwi dla demonów, które operowały w jego życiu. I za jakiś czas on był i te same rzeczy ponownie zaczęły działać, tylko już z większym stopniem. Miały większy skutek, negatywny skutek. I Bóg pokazał, że te rzeczy trzeba do początku. To nie jest tak, że on wyszedł, kościół idzie do przodu, no to chodź, już w tym samym etapie. Należy powrócić do tego, co spowodowało tą sprawę. I zaczęliśmy konfrontować. Teraz jesteśmy na etapie, naprawdę, ale to jest pokora człowieka, szczerość człowieka, biblijne, że otrzymuje łaskę. I sam zrozumie, jaka waga jest Kościoła. Mówi, jaki Kościół ma wartość. Jak jest poza Kościołem, to jest wszystko inne. Ale wiecie, mówi, ja teraz zrozumiałem słowa, które były mówione na ten temat. Ale kiedy ty to doświadczysz, to ty wtedy naprawdę, ja wiem, że wiem, że wiem. Ja powiem, chwała Bogu, że pewne rzeczy wychodzą i mają wychodzić po to, aby żeby nasze serca były oczyszczone, żeby nasze serca były ujawnione, żeby Bóg pokazał nam, co tak naprawdę w naszych sercach jest. Bracia z jednego z zborów się dzielili taką rzeczą i mówią, no fajny zbór jest, ale Bóg dał słowo, że jest piąta kolumna w kościele. Oni sobie mówią, co on to mówi? Taka miłość jest w kościele, tacy fajni ludzie uśmiechnięci. Ale wystarczyło. To było słowo na kilka dni przed tym, zanim to się pojawiło. Ten pastor mówi, ja mówię, tak pogodnie mówimy. Mówi, ja tak jakby jedną rzecz poruszę i to tak jak najbardziej delikatnie. Ale racja była iście diabelska, że mówi, aż twarze wskrzywiało, tak się ujawniły demony. I po prostu Bóg pokazał, kiedy to zaczyna wychodzić, kiedy zaczyna być mówiona prawda. Wiecie, prawdą można i zabić, ale prawda, kiedy ty mówisz, przychodzisz z prawdą ku temu, żeby człowiekowi pomóc, zawsze w tym będzie Bóg. Ale jeżeli ty użyjesz prawdy, żeby człowieka zniszczyć, Bóg będzie walczył przeciwko Tobie. Nie będzie w tym Bożego Ducha. I oni zrozumieli, że kiedy przychodzi Boży ogień, to wtedy te rzeczy zaczynają być ujawniane. W księdze Daniela, 12 chyba rozdział księgi Daniela, dzisiaj rano czytaliśmy ten werset wspólnie z żoną, czytamy w rozdziale 12 księgi Daniela, w 10 wersecie takie słowa. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Widzimy? Oczyszczenie przyjdzie do Kościoła. Wybielenie przyjdzie do Kościoła. Wypławienie. Po to, żebyśmy byli jeszcze bardziej czyści. I to się zgadza z tym, co mówi Apokalipsa świętego Jana. Kto święty, niech się bardziej jeszcze uświęta, prawda? A więc to, że w twoim życiu będą rzeczy wychodzić, że ty będziesz po takich nabożeństwach, jak to, czy spotkaniach grupy, ty uświadomisz sobie, że robisz źle, słuchaj, chwała Bogu, bo ty możesz przyjść do Pana i prosić Go, żeby On ci przebaczył, żeby On cię zmienił. To na tym to wszystko polega, żebyś ty się stawał podobnym do obrazu Jezusa Chrystusa. I Bóg dopuszcza sytuację po to, ażeby ci okazać, jaki jesteś. Bo kiedy nie ma konfrontacji, wszyscy się miłują. Kiedyś to była miłość, jakżeśmy się kochali. Jaka była miłość? Ja przypominam sobie, jaka była fajna zabawa w piaskownicy. Sikaliśmy w piaskownicy, bawiliśmy się, sypaliśmy się piask, jak było fajnie. Ale spróbuj teraz pójść do piaskownicy. To powiedz, że jesteś... Tylko, że my stajemy się dojrzalsi. I to, co kiedyś uważaliśmy, że było dobre, to zrozumieli, że to jest złe. To, co kiedyś nam radowało, a teraz ja bym nigdy tak nie zrobił. Prawda? To na tym to polega, bo my się zmieniamy. I Bóg chce przemiany naszych serc. Niektóre rzeczy, które odeszły, to są dosłownie malutkie gałązeczki. Ale Bóg chce dotrzeć aż do korzenia, żeby korzeń wyrwać, żeby korzeń wyciąć z naszych serc. I to jest proces. I możesz oczywiście uważać, że wszystko dobrze i nałożysz sobie piękne szaty, motylem jestem, ale korzeń dalej jest. I wystarczy byle jaka sytuacja, od razu to się odzywa. I my zrozumieliśmy również to słowo, o którym mówi Jezus. Kiedy Syn wrócił, to powiedział, Ojcze, ja przeciwko i Tobie, i temu zgrzeszyłem. Kiedy my tego nie robimy, to człowiek przychodzi z sercem, rzekomo jest wszystko dobrze, ale to w nim tkwi i to rośnie. Podaję wam przykład biblijny. Księga Samuela, druga księga Samuela, kiedy syn Dawida, który był zbuntowany, został sprowadzony przez Joaba do Jerozolimy, ale on tak naprawdę nie pokutował. On tak naprawdę nie przeprosił ojca, nie przeprosił rodziny, że zabił swojego brata. Jest dobrze, aby dobrze. Być, aby być. I wiemy o tym, że jak dobrze pamiętam, 3 lata trzeba było, kiedy on w tym swoim duchu tak namieszał, że powstał ogromny bunt w Izraelu. I Dawid musiał uciekać, ale koniec tego jest bardzo tragiczny dla niego, bo on ginie. Absalom zginął. Właśnie tak, to jest właśnie tego uczy Biblia. I to był również między innymi błąd Dawida, że Dawid nie zażądał, Dawid nie pociągnął, bo on go miłował. Nie pociągnął dalej, synu, jeśli się ty z tym nie rozprawisz, z tym duchem morderstwa, ten duch morderstwa wcześniej czy później będzie chciał zabijać dalej. I ten duch morderstwa się odezwał i chciał zabić ojca, prawda? Zabić najbliższych współpracowników Dawida. Dawid musiał uciec. Czytamy o tym w Biblii. Dlatego jeśli mówisz, że czas leczy, czas pewne rzeczy przygłuszy, ale nie znaczy, że czas wyrwie to, co jest złe w sercu. Jeżeli dostrzegamy, co jest złego, to my musimy pracować z Bogiem, prosić Boga, żeby On nas zmienił, żeby nam pomógł, aby tę rzeczą przyjść. Abyś był uczniem, trzeba ciebie zachęcać też, abyś używał swoich darów duchowych. Wielu jest z was, który ma ogromne talenty. Wiele macie talenty. Kto wie, że ma talent w swoim życiu? Wiecie. I kiedy to używasz, jest to błogosławieństwem dla drugiego, czy nie? Prawda, jest to błogosławieństwo. A więc zachęcam cię, używaj tych talentów. Bo jeżeli będziesz używał, ty będziesz wzrastał, ale spowoduje, że drugi też będzie wzrastał. I używaj tych talentów dla chwały Królestwa Bożego. Tak naprawdę to my jesteśmy tą światłością na tej ziemi. My. Wiele razy nam do tej światłości brakuje. Ostatnio usłyszałem bardzo, to mnie aż, dosłownie aż poraziło, kiedy powiedział pastor Bogdan Olechnowicz, mówił o pojednaniu. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale tydzień temu byłem zaproszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na spotkanie z ministrem edukacji Izraela I to było spotkanie, na którym mogłem powiedzieć o naszym projekcie Ocalić od zapomnienia, spojrzeć w przyszłość. To są te wszystkie działania, które, jak wiecie, koncerty, wystawy, odsłonić tablicy, różne święta biblijne, które my żeśmy obchodzili, kontakty z Żydami mesjańskimi, kontakty z ambasadą Izraela. To jest właśnie ten projekt. Ja byłem zaproszony na to spotkanie w takim szacownym, wąskim gronie. Przysłuchiwałem się tym rozmowom ministerialnym na temat współpracy, jakby oceny dotychczasowych osiągnięć, ale dano mi głos, kiedy jakby reprezentant lokalnej społeczności oddolnie coś robimy, aby te kontakty polsko-żydowskie były rozwijane i zachęcałem, żeby przyjazdy młodzieży izraelskiej nie były tylko ograniczone do obozów koncentracyjnych i cmentarzy, ale żeby one miały związek ze współczesnością Polski, z młodzieżą, ze szkołami, bo tylko w taki sposób my możemy łamać wszelkie stereotypy, które są po jednej i po drugiej stronie, ale jest to Boże pragnienie, dlatego że w czasie końca to Kościół i narody powinny iść w kierunku tego narodu wybranego, a oni potrzebują nas. I Bóg dał mi taką możliwość i na tym spotkaniu byłem. Ale nawiążę też do tego wypowiedzi pastora Olechnowicza. I on mówi, kiedy patrzymy na wiele postaci biblijnych, to one nie są tak świetliste, świetlisto-krystaliczne, prawda? Jeżeli byśmy zastanowili się nad tymi pojęciami Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, wielcy Boży słudzy, tak? Ale zróbcie sobie studium życia każdego z nich. Przecież tam są niektóre patologiczne zachowania. Ale Bóg był ich Bogiem? Był. O czym to mówi? O czym to mówi? To mówi o tym, że Bóg powołuje ludzi. To mówi o tym, że Bóg pracuje z ludźmi. To mówi o tym, że Bóg jest ku ich pomocy, że chce im pomagać. To też pokazuje, do czego możemy dojść, kiedy odsuwamy się od Boga. Wczoraj brat Piotr Jęczeń powiedział świadectwo o pewnym jakimś wielkim mężu Bożym, który popełnił przestępstwo, jakieś defraudacje finansowe. No i został skazany na wyrok karny i siedział w więzieniu. I poszedł do niego John Bevere i mówi, słuchaj, ale jak to jest, że ty żeś tutaj się znalazł? Ty kochałeś Boga? Mówi, słuchaj, ja go cały czas kocham, ja go cały czas miłuję, ja nawet i tu go miłuję. Ale no to jak to? Wiesz co, bo ja w tej swojej miłości do Boga, ja zapomniałem o jednej rzeczy, zapomniałem o bojaźni. I on w ogóle nie narzekał. Mówi, to jest miejsce, gdzie Pan mi wiele rzeczy powiedział. I to jest dla mojego dobra. On tam za jakiś czas być może już wyszedł, może nie wyszedł, ale że on przyjął naukę. Jest takie przekleństwo narodowe, że Polak przed szkodą głupi, po szkodzie głupi. To trzeba złapać. Polak jest cały czas mądry, a nie głupi. Prawda? Że my musimy być mądrzy. Wyciągać naukę z Biblii, ale jest to ze swojego życia. Bo wiele z przykładów Biblii, które możemy zaaplikować do naszego życia. Jeśli my tego nie czynimy, to mogą wydarzyć się podobne sytuacje, jak w życiu tego sługi czy tego sługi, i które nas będą dużo kosztowały, bo wtedy może nas boleć. Naszym celem jest tak naprawdę nie po to, aby czynić, mieć jak najwięcej ludzi. Oczywiście to jest ważne. Wiecie, można bardzo zrobić szybko przebudzenie. W Warszawie funkcjonuje powiedzenie kościoły, czajnika, kawy i herbaty. Na czym to polega? Czyli dobrze się masz. A więc przyrost idzie z tego kościoła, wyjdą z tego kościoła, wyjdą z tego kościoła, pójdą tu, jest przyrost. To nie o taki przyrost chodzi. Przyrost ma być taki, że idziesz do świata i głosisz Ewangelię. Że bazujesz na ludziach ze świata, którzy nie znają Boga, którzy przychodzą i chrzcisz ich, wprowadzasz do kościoła. To jest wtedy przyrost. A jeżeli przyrost jest na taki, że z tego wyjdą tu niezadowoleni, tam niezadowoleni i zróbmy kościół, to wcześniej czy później się rozwali, bo to jest nie z Boga, ale to nie ma cech z działania Ducha Świętego. My mówimy o przyroście wtedy, kiedy idziemy, głosimy Ewangelię, ludzie się nawracają, przychodzą. Ale oprócz tego, że oni przychodzą, my musimy myśleć, aby uczynić ich uczniami. Bo czy uważacie, że dla Boga I byłoby trudne, aby na następną niedzielę przyprowadzić 1000 osób z miasta, którzy chcieliby być w kościele? Ja uważam, że nie. Ale moje pytanie, ilu z was by się nimi zajęło? Kto by poświęcił czas, żeby zostać z nimi po nabożeństwie? Ileż tu herbat trzeba byłoby naparzyć? A ile by czasu trzeba poświęcić, żeby pozmywać potem te szklanki? Tak? A kto by usiadł z tymi ludźmi i mówił o zasadach Bożych? Kto by usiadł z tymi ludźmi i zacząłby robić kurs biblijny? Kto by z tymi ludźmi powstał, nie tylko chwała Bogu, że jesteś, ale usiadłby z nimi, by ich słuchał, że jeżeli jest z nim źle, to będę się modlił o ciebie. Może pojadę do ciebie i będę próbował ci pomóc. To trzeba zaangażowania. To nie jest tylko praca jednej osoby. My chcemy, żeby było jak najwięcej uczniów w kościele takim jak ten, którzy będą w stanie zaopiekować się z tymi, którzy przyjdą. Bo jeżeli oni przyjdą, to znajdą opiekę. Wyobrażacie sobie sytuację, że kobieta rodzi dziecko, o, niech będzie na imię będziesz miał Franuś, dobrze, że cię porodziłam, no to ja sobie już idę drogo, a ciebie tutaj zostawię, pójdziesz sobie kupisz w sklepie mleczko i jajeczko, zrobisz to, to i to. Czy to jest słuszne? Pierwsza rzecz, to by tak, dziecko było zabrane jej, ona by miała sprawę karną. I my możemy to przenieść na wymiar duchowy. A więc mamy rodzić dzieci. Boże, owce rodzą owce. I te owce prowadzić do Chrystusa, żeby one wzrastały, stały się uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Czyń wszystko, aby dany człowiek stał się uczniem Pana Jezusa Chrystusa. I ja również staję się uczniem, bo wielu rzeczach się uczę. Na doświadczeniu, na sytuacjach, które przeżywam, muszę się uczyć. Mogę mieć łeb jak sklep pełen wiedzy, ale to wcale nie znaczy, że tą wiedzę przełożysz na życie. To po prostu wiesz, ale potem, kiedy przyjdzie dana sytuacja, co wybrać, jak się zachować, jaką drogę obrać. I tutaj potrzebny jest Pan. A więc uczymy ludzi, że potrzebują mieć relacje. Uczymy ludzi, że potrzebują mieć relacje z jego dziećmi, z jego ludem. Uczymy ludzi, jak mają się zachowywać, jak mają postępować. Uczymy też ludzi, jaką muszą mieć postawę względem tych, którzy odeszli, a przyjdą. I żeśmy się nauczyli. Nasza postawa jest pełna otwartości, pełna współczucia. I to podnosi człowieka, żeby on wrócił do powołania. Ale przyszedł z właściwym motywem, przyszedł z właściwym postawą serca. I dlatego, jeżeli to widzisz, to i twoje serce się otwiera, prawda? Bo Biblia mówi, że Bóg pokornym łaskę daje. Jeżeli Bóg pokorny łaskę daje i ty to okazujesz, tą łaskę, to znakiem tego, że masz to cechę Boga. A jeżeli mam to, chwała Bogu, Panie, że coś mam z tego ucznia. A więc uczymy się. I na tym to wszystko ma polegać. Czyli idziemy do nieba, ale na tym etapie drogi musimy się stawać podobni do Jezusa Chrystusa. Kto już uważa, że wypełnił zadanie? Podnieś rękę. Ochotnicy. Nie ma. A kto wierzy, że jeszcze mu dużo zostało? Dużo mu jeszcze brakuje. Ja nawet dwie ręce podniosę. Mi dużo jeszcze brakuje. Ale mam tą świadomość, że chcę. Mam tą świadomość, ja chcę być tam, gdzie jest On. On mnie przeznaczył. I teraz, kiedy może zastanawia się nad swoim życiem, Boże, to o co chodzi? Ja tak i moje życie wygląda. To weź sobie ten fragment z Listu do Rzymian. Tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Jestem powołany według Jego postanowienia. To On mnie powołał. Ja mam Jego powołanie. Przed Nim znam sprawę. Należy do Niego. A więc to mnie trzyma. Boże, to Ty mnie powołałeś. Powołałeś tego brata. Powołałeś tę siostrę. Panie Jezu, to Ty masz moc, aby zmienić. Ty masz moc, aby przemienić. I zaczynam się modlić o ludzi. I uczymy, żeby modlić się o ludzi. Zauważmy wspaniałą historię w życiu Joba. Job miał wielu doradców. I często jest tak, że ludzie, które przeżywasz jakieś chwile, to będziesz miał doradców, jak miał Job. Oni mu tak doradzali, biblijnie mu doradzali, ale to nie było z Ducha Bożego. To nie było słowo, które Bóg chciał, żeby doszło do Joba. Job trzymał się tego, co wiedział o Bogu. I końcówka jest taka, kiedy Job w końcu przejrzał, to Pan Bóg powiedział tak do tych przyjaciół Joba. Idźcie, złóżcie mu ofiarę, bo abym się na was nie rozgniewał i wam złego coś nie uczynił. I oni byli na tyle posłuszni, że poszli złożyć ofiarę. A ile mu rad da? Czytajcie księgę Joba. I Biblia mówi, że kiedy Job zaczął się modlić o nich, to dopiero Pan zmienił jego los. Widzicie? Patrzcie, i to jest powiązanie w ciele Jezusa Chrystusa. My się musimy uczyć. Musimy modlić się jeden o drugiego. Mamy się modlić, wstawiać. Jeżeli ktoś ci urąga, mówi źle, musisz go błogosławić. Musisz wołać do Boga. Dlatego, że to jest to, co zmieni tego człowieka. Że Duch Święty jest w stanie go przemienić. Żeby nie dawać przystępu diabłu i jego demonom. A więc przeczytajmy jeszcze raz te trzy wersety z listu do Rzymian, ósmy rozdział od 28 do 30 wersetu. Przeczytajmy, niech to słowo będzie bardzo mocne w twoim sercu, sercu ucznia Pana Jezusa, sercu tego, który chce być uczniem pańskim, stawać się dojrzalszy, stawać się bardziej na jego obraz i podobieństwo. Od 20 wersetu, 8. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. A więc kiedy będziesz przechodził różne trudne chwile, kiedy w twojej głowie pojawią się myśli, że ty jesteś niegodzien, że co ty tutaj robisz w tym miejscu, w tym kościele. Jeśli cię Pan powołał do tego miejsca, to zadaj pytanie, czy On mnie odwołał? Czy słyszałeś taki głos, że On ci to powiedział? Jeśli nie, to odrzuć tą myśl, bo to jest myśl diabelska. I niechaj te słowa będą jak kotwica, która trzyma statek na morzu. Boże, błogosławię Ciebie, Panie Jezu, że budujesz Kościół, budujesz nas i czynisz z nas swoich uczniów. Niech Twoje imię wielce będzie błogosławione i uwielbione i wywyższone, Panie Jezu. Chwała i moc i cześć niech będzie Tobie, Ojcu, Synowi i Świętemu Duchowi. Amen.